Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy czytałem przed dobrymi kilkoma dniami te czytania liturgiczne, któreśmy usłyszeli przed chwileczką, a potem troszeczkę głębiej się nad nimi zastanowiłem, to muszę wam powiedzieć, że świadomość nieprawdopodobnej głębi tych wszystkich słów, ciężar tych treści teologicznych, których tutaj mamy, odnajdujemy w tych czytaniach, doprowadził mnie do zawrotu głowy i bardzo długo zastanawiałem się, co właściwie, jaki temat, jaki wątek podjąć z tego wszystkiego, co tu usłyszeliśmy przed chwileczką. No i najpierw chciałbym, żebyście może zwrócili uwagę, może niektórzy z was zauważyli, że usłyszeliśmy dzisiaj dwa fragmenty opowiadające o w niebo wstąpieniu Chrystusa, napisane przez tego samego autora, świętego Łukasza, najbardziej wykształconego ze wszystkich ewangelistów. Łukasz kończy swoją Ewangelię o Jezusie opisem w niebo wstąpienia Chrystusa, a potem rozpoczyna drugie dzieło, Dzieje Apostolskie, rozpoczyna od tego samego wątku, od w niebo wstąpienia Chrystusa, ale nie mamy na to dzisiaj czasu, ale gdybyś to chciał, to może to sobie w domu zrobić, takie ćwiczenie. Warto porównać jeden i drugi opis. W sensie ten z końca Ewangelii Łukasza z tym z początku Dziejów Apostolskich. Wyniknęłyby z tego przepiękne prawdy. Ale to kiedyś może zrobimy jeszcze specjalnie. Łukasz w tym ewangelicznym fragmencie pokazuje nam Pana Jezusa w bardzo szczególnej pozie. Wyprowadził ich Pan Jezus ku Betanii, to jest bardzo blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej, a więc nie ma trzech nawet kilometrów. Podniósłszy ręce, błogosławił ich. To jest gest kapłański. Podnoszenie dłoni i błogosławieństwo. My dzisiaj przyzwyczailiśmy się, idziemy na mszę świętą, czy przy okazji rozmaitych poświęceń, mówimy, ksiądz pobłogosławił, no to zrobił taki tam krzyżyk. Natomiast błogosławieństwo, to, o którym mówi Łukasz, błogosławieństwo Jezusa polegało na tym, że on wyciągał dłonie. Takie było błogosławieństwo Starego Testamentu, przez Jezus był Żydem. W tej tradycji się wychował, wyznawał także wiarę, podobną do tych, którą wyznawali prorocy, wielcy patriarchowie Starego Testamentu, a więc błogosławił w ten sam sposób, podnosząc dłonie. Może nawet ktoś z was był kiedyś na cmentarzu jakimś żydowskim, to się nazywa Kirkut. Może widzieliście te stele, czyli te nagrobki, i na niektórych są wyryte dłonie, takie błogosławiące dłonie uniesione góry. To znaczy, że tam w tym grobie leży ktoś, kto należał do rodziny kapłańskiej właśnie. Pan Jezus podniósł ręce i błogosławił ich. I w ten sposób wstępuje do nieba. Wstępuje jako arcykapłan. I tutaj sięgamy do tego listu do Hebrajczyków, przed chwilą odczytanego, który to z kolei list został napisany przez Żyda, prawdopodobnie należącego do tej grupy kapłanów, a w Starym Testamencie kapłaństwo nie było z wyboru Bożego, w sensie powołania. To nie było tak, że jakaś była rekrutacja i kto chciał, to zostawał kapłanem. Kapłaństwo było związane z rodem. Jak ktoś się urodził w rodzinie kapłańskiej, no to syn był już kapłanem i jak miał ten kapłan trzech czy czterech synów, to wszyscy byli od razu kapłanami. To było starotestamentalne kapłaństwo, żydowskie kapłaństwo. A więc ktoś taki, jakiś kapłan, Żyd, ale wierzący w Jezusa Chrystusa, pisze list do Hebrajczyków, prawdopodobnie do całej grupy kapłanów. I on im opowiada o Chrystusie, który jest arcykapłanem. I pokazuje nam w tym całym liście, ale szczególnie w tym fragmencie, w 9 rozdziale, pokazuje nam Jezusa Chrystusa jako arcykapłana. Pan Jezus w sensie takim biologicznym nie urodził się w rodzinie kapłańskiej, bo Józef nie był jego biologicznym ojcem, a nawet gdyby był, to przecież Józef nie należał do tej rodziny kapłańskiej. Józef nie był lewitą, tylko był Judejczykiem. Także Maryja nie należała do tego rodu, ale Jezus był arcykapłanem. Jak to się stało, że on stał się arcykapłanem? Otóż stało się to przez to, że on, Bóg i człowiek w jednym, ze swojego własnego ciała uczynił ofiarę dla Boga, Boga Ojca. Że on uczynił z własnego ciała żertwę dla Boga. To już nie jakieś baranki, synogarlice, gołąbki, cielątka, czy co tam jeszcze, kozy. Już tego nie ofiarowywał, jak to robili kapłani Starego Testamentu, którzy przez krew zwierząt próbowali przejednać Boga, zyskać Bożą przychylność, przebaczenie, miłość. Jezus Chrystus, nasz baranek, on sam ofiarował swoje ciało i swoją krew i wprowadził nas do nieba. W świątyni jerozolimskiej, w tym przybytku, czyli w tym budynku świątynnym, były takie trzy przestrzenie, trzy pokoje. Pierwszy, w pokój, do którego wchodził kapłan, kapłani liczni, potem drugi i potem trzeci, najgłębszy. Między drugim a trzecim pokojem, komnatą, była zasłona. Jeśli pamiętamy to opowiadanie o Panu Jezusie, kiedy umierał na krzyżu, kiedy skonał na krzyżu, zasłona przybytku rozdarła się na połowę. To właśnie chodziło o tą zasłonę, która była między drugim i trzecim pomieszczeniem w tej świątyni. A do tego trzeciego pomieszczenia mógł wchodzić tylko arcykapłan i tam tylko jeden raz, tylko on sam mógł sprawować liturgię. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, jak nam opowiadają ewangeliści, ta zasłona rozerwała się na dwoje. To nie była jakaś taka magia, tylko dokonało się to symbolicznie, czy to rozerwanie, to przerwanie tej zasłony, przez którą mógł przechodzić tylko arcykapłan, w momencie śmierci Pana Jezusa, baranka, który ofiarowywał samego siebie, który z własnego ciała uczynił ofiarę, żertwę miłą Bogu Ojcu i który nie składał w Bogu w ofierze krwi jakiegoś tam cielątka czy kuski, tylko własną krew, ofiarował Ojcu, to On sprawił, że ta przez to ofiarowanie siebie zasłona przybytku się rozerwała, a ta zasłona przecież była tylko symbolem i tylko zapowiedzią, obrazem nieba. A więc przez śmierć swoją i przez to ofiarowanie samego siebie Jezus Chrystus otworzył nam niebo i wszedł jako pierwszy do nieba, razem ze swoim ciałem. Nie tylko z duszą. I to nie jest jakaś metafora, to nie jest jakieś takie podobieństwo, jakiś wymysł czy jakaś idea. To jest fakt. Jezus Chrystus wszedł do nieba. Oczywiście my musimy pamiętać stale, że niebo to nie jest jakieś miejsce, tak jak które moglibyśmy wyznaczyć na mapie czy w przestrzeni kosmicznej gdzieś tam. To jest stan. To jest stan. Jezus wszedł do nieba z duszą i ciałem. I to ciałem, które zachowa na wieki wieków swoje bardzo indywidualne cechy. W sensie, kiedy my, daj Panie Boże, przez Boże miłosierdzie, z Bożej łaski, wejdziemy do nieba, to zobaczymy takiego dokładnie Pana Jezusa, jaki chodził po Jerozolimie, po całej Galilei. Z tymi samymi kolorami oczu, tym samym kolorem włosów, z ciepłotą Jego ciała, z ranami na Jego dłoniach i na Jego rękach, z raną w Jego boku, to wszystko zobaczymy na własne oczy. On już jest w niebie jako głowa naszego ciała, bo my jesteśmy Jego ciałem, którzy karmimy się Słowem i ciałem Chrystusa, Eucharystią na mszy świętej, stanowimy Jego ciało. Jesteśmy Jego korpusem, ale głowa tego korpusu już jest w niebie. A my mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego przez Jego krew. On nam zapoczątkował drogę nową, żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś takiego kapłana wielkiego, przystąpmy sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego, obmyci na ciele wodą czystą chrztu. Trzymajmy się niewzruszenie tej nadziei, którą wyznajemy. To ten fragment dzisiejszy, który nam przeczytał przed chwilą Pan Krzysztof. To jest ta cała tajemnica. Moi drodzy, wieczór by nam nie starczył, żeby przybliżyć w sposób pełniejszy tę tajemnicę. Ale niech wystarczy chociażby to. Bo bardzo mi zawsze zależy na tym, żebyśmy świadomie wierzyli. Żeby ta nasza wiara nie była tylko z tradycji, bo tak chce dziadek, czy babcia każe, czy tak trzeba, bo tak jest fajnie, tylko żeby to było wszystko ugruntowane na intelekcie. Moi drodzy, ja jestem przekonany głęboko, że być chrześcijaninem to trzeba naprawdę być człowiekiem bardzo inteligentnym. No ktoś, kto odrzuca Chrystusa, Ewangelię, no to znaczy, że naprawdę, no sorry, ale nie chce mu się myśleć. A więc to jest przede wszystkim wspaniała i radosna wieść. Chrystus jest w niebie z duszą i ciałem. Jest takie bardzo interesujące opowiadanie chrześcijańskie, bardzo stare. To nie jest Ewangelia i to nie jest dogmat, to nie jest prawda naszej wiary, ale bardzo ładne jest to opowiadanie, więc ja je wam powiem. Otóż mówi ono, że kiedy druga osoba boska, czyli Jezus, stał się człowiekiem w Nazarecie, w łonie Maryi Dziewicy, to w niebie został Ojciec i Duch. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w niebie są jeszcze inne osoby. Aniołowie. Ale Bóg Ojciec, wysyłając swojego Syna na ziemię przez Maryję, to starał się zachować to w tajemnicy w niebie, żeby aniołowie o tym nie wiedzieli. No, gdzieś tam się powiedział pewnie aniołom, możemy sobie wyobrazić tylko, że tam powiedział, że na chwilę jest gdzieś tam w innym pokoju, pomieszczeniu. Aniołowie nie wiedzieli. I kiedy Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i nagle okazało się w niebie, że ta druga osoba boska stała się człowiekiem i że weszła do nieba, to wszyscy aniołowie po prostu zbledli z wrażenia, ponieważ zobaczyli mężczyznę, Żyda, okrwawionego, z ranami, ciepłego jeszcze, naszą ludzką ciepłotą, z bijącym sercem, struchleli z radości. I wtedy dopiero ogromna radość nastąpiła w niebie pośród aniołów, że udała się cała misja Jezusa Chrystusa. Misja tutaj na ziemi. I że On jest pierwszym, ale za Nim już idą kolejni. Drugi wszedł za Nim do tego nieba, Łotr. To wiemy. On był drugim w kolejce. A potem cała rzesza. I my też tam kiedyś pójdziemy. Tylko czy my chcemy? Czy jesteśmy gotowi? Czy marzymy o niebie? Czy marzymy o niebie? Wczoraj z naszymi przyjaciółmi z Wielkiej Brytanii i z naszą wspaniałą młodzieżą, przynajmniej reprezentacją, byliśmy w restauracji na koniec trudnego dnia, bardzo pracowitego. I w czasie tego posiłku co chwilę przychodził do mnie jakiś taki podpity mężczyzna. Grzeczny był, tylko cuchnęło od niego strasznie. I do mnie przychodził, tak sobie mnie tam upatrzył i coś tam mi mamrotał do ucha. Ale myśmy uśmiechali wszyscy, wytłumaczyliśmy naszym przyjaciołom, że tutaj jest wszystko okej, że on jest grzeczny, trochę pijany, ale dobrze. Ale kiedy przyszedł ostatni raz do mnie, podszedł do mnie z tyłu, za pleców tam przyszedł, powiedział tak. Słuchaj, jak teraz nie wyjdziesz, to ci włożę nóż w brzuch. Chcesz tego? I tak sobie pomyślałem, czy ja jestem gotowy na to. Czy już jestem gotowy? Bo mógłby to zrobić. Idiotów nie brakuje w świecie przecież. Bardzo łatwe to było. Czy jestem gotowy? Nie zawsze jestem gotowy. Staram się. Ale bardzo marzę o niebie. Pragnę nieba. Pragnę nieba. Pragnę, żebyśmy byli wszyscy tam. Żebyśmy się tam wszyscy tak dobrze rozpoznali, tak dobrze na siebie patrzyli, jak tu jesteśmy. Wszyscy po kolei. Wszyscy. I tam rozpoznamy siebie nawzajem. Ja też będę miał siwe włosy. Rozpoznacie mnie pewnie po sposobie gadania. Po długim gadaniu może. Może trochę po radości. Może trochę po anegdotach. Może po jakichś bliznach, jakichś znakach szczególnych, których nawet sobie nie uświadamiam. Rozpoznamy tam siebie. Poszukamy tam siebie. Wieczność całą będziemy mieli dla siebie nawzajem. Ale rozpoznamy się i zgromadzimy się wokół baranka. Jego z całą pewnością rozpoznamy po ranach. Po ranach. Tęsknię za niebem. Im więcej widzę w świecie głupoty, zwykłej głupoty, tym bardziej już tęsknię za niebem. Ale póki co jeszcze jesteśmy na ziemi. I przed nami wiele zadań. Słyszeliście, co powiedzieli ci dwaj aniołowie, którzy przyglądali się, jak Jezus wstępował do nieba. Kiedy wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach, aniołowie, i rzekli, mężowie, dlaczego tu stoicie i wpatrujecie się w niebo? Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? dwie postawy, jakie możemy przyjąć. Możemy wpatrywać się w niebo, bardzo pięknie, godziny spędzać na modlitwie, adoracjach, różańcach, pielgrzymkach, a jakże. I jednocześnie możemy stać w miejscu, nie ruszyć się, siedzieć z założonymi nogami albo stać z założonymi rękami. Tymczasem trzeba wpatrywać się w niebo i iść do przodu. I iść do przodu i ręce zanurzyć w miłosierdzie. Dzieła miłosierdzia. Jeśli chcecie, żeby świat poznał Jezusa Chrystusa, naszego Pana, to musimy my stać się Jego dłońmi, Jego oczyma, Jego językiem, Jego nogami, Jego sercem w konkretnych zadaniach. I muszę wam powiedzieć, że tego trochę nas nauczyli nasi przyjaciele znowu z Birmingham, którzy zobaczyli nasz program, nad którym pracowaliśmy dość długo i powiedzieli, słuchajcie, no fajnie, piękny macie program, koncerty, fajerwerki, festyny, ale my nie po to tu przyjeżdżamy. My nie przyjeżdżamy tutaj na tanie wakacje do was. My chcemy miłosierdzie, praktykować w miłosierdzie. Chcemy iść do chorych, cierpiących, samotnych, wielodzietnych rodzin, do ludzi opuszczonych, zapłakanych. Chcemy im dać 4 dni miłosierdzia. I zmieniliśmy plan. Musimy go jeszcze raz przemyśleć i jeszcze raz przepracować. Bo ani oni, ani my nie chcemy stać z założonymi rękami albo z założonymi nogami siedzieć. Chcemy nieść światu miłosierdzie. Chcemy stawać się bardziej miłosierni, bo tylko miłosierni miłosierdzia dostąpią. Bo tylko wtedy świat przekona się, co znaczy być naprawdę chrześcijaninem.